Kiedyś, lata temu, jeszcze nie można było tak swobodnie sobie jechać za granicę do pracy. Zebrałem urlop, 5 tygodni pojechałem do Niemiec. Starałem się pracować tak, jak to zazwyczaj Polacy robią, którzy wyjeżdżają za granicę. Dałem siebie tyle, ile potrafię. Po 3 tygodniach pracodawca powiedział, że zrobiłem już wszystko, co było przewidziane do zrobienia i mogę wracać z powrotem. A przy rozliczeniu stwierdził, że tydzień czasu musiałem się uczyć. W związku z tym tylko zapłaci mi za 2 tygodnie. Tak więc w sumie zostało mi z tego wszystkiego 200 marek. I pamiętam z tego dwie osoby. Jego ojciec, kiedy pakowałem się do auta, słuchajcie, do dzisiaj mam, ale to już mam jako pamiątkę, papier ścierny. Widział, jak nie jestem w stanie się dogadać z jego synem, tak skąpy, żeby cokolwiek tylko, a on chociaż papier ścierny, no weź może ci się przyda. I pamiętam to doświadczenie, kiedy 7 godzin jechałem do granicy, już tam na miejscu, jako wierzący człowiek, modliłem się, Boże, wybaczam, jest to trudne. 7 godzin się modliłem. Słuchajcie, mówiłem, okej, załatwione, Boże, wybaczyłem, jadę dalej i ja znowu o tym myślę. I w koło, i w koło, i w koło. Ale doszedł w końcu po 7 godzinach, doszedłem do tego i mówię, Boże, zacząłem wołać. Moje usta mówią, ale we mnie jest coś, co nie potrafi tego zrobić. Ja wiem, co powinienem zrobić. I w pewnym momencie po prostu dokonało się. I tak, dzisiaj mówię o tym z uśmiechem. Dzisiaj mogę mówić to jako świadectwo, że Bóg pomaga w tym. Ale też inne doświadczenie, trudne doświadczenie z mojego życia. Kiedy pracowałem jeszcze w policji, to był czas taki, kiedy była już policja, ale czasy były takie, a że odgórnie gdzieś tam był nacisk, wiecie, to są wszystko jeszcze starzy milicjanci, czyli tak jak wtedy rządzili, tak teraz my będziemy rządzili nimi. I pewnej nocy w miejscu gdzieś tam na wiosce, gdzie sporo włamań do jakiegoś lokalu, w środek nocy gdzieś tam wyjeżdża auto stamtąd, no to wiecie, młodzi policjanci przejęci sprawą, zajeżdżamy drogę, wyskakuje pan, wyrzuca kluczyki i zaczyna się. Okazuje się, że były zapaśnik. Byłem ja, teraz jestem troszkę większy. Wtedy byłem bardziej szczupły i drugi taki sam jak ja. Jakoś daliśmy radę. Jakoś. Nie będę wam opowiadał szczegółów. W każdym razie efekt tego był taki, że pan dokonał samookaleczenia. Rano poszedł najpierw do fotografa, później do prokuratury i wszczął sprawę o czynną, o napaść funkcjonariuszy, o pobicie, o kradzież. Efekt tego był taki, że oczywiście jechał pijany wtedy. Efekt wtedy był taki, że sąd oddał mu prawo jazdy, bo stwierdzili, że zeznania policjantów nie są dowodem w sprawie. Takie były czasy. A my stanęliśmy na ławie oskarżonych. I to były takie czasy, kiedy, słuchajcie, pamiętam to do dzisiaj. Podjeżdża radiowóz. Do dzisiaj to jest ciężkie. Podjeżdża radiowóz i ja myślę, co mi powiedzą. Czy powiedzą, weź szczoteczkę do zębów, idziesz siedzieć? Takie były czasy. Nerwica, problemy z sercem. To było tego efektem. Kolega mój, który był wskazywany jako główny winowajca, nie wytrzymał tego, zwolnił się. Oczywiście trzeba było wziąć kredyt na adwokata. Zostaliśmy tak czy inaczej uznani winnymi, ale że tam dużo się koło tego działo, poruszane było niebo i ziemia przez różnych ludzi. Skończyło się na tym, że winni, ale warunkowo umorzone. Tamten stwierdził, że już nigdy z policją nie chce mieć nic wspólnego. I słuchajcie, pełno podstawionych fałszywych świadków. Tak się to zakończyło. I wybaczam czy nie wybaczam? Już byłem wtedy pastorem. Wybaczam. Wiem, wybaczam. I ciągle to wybaczam. Pamiętam te wcześniejsze doświadczenie. Wiem, że sam nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. Wiem, że potrzebuję Boga tutaj, aby mi pomógł. I Bóg mi pomagał. Ale było coś. Bałem się czegoś. Bałem się, że spotkam tego człowieka na ulicy. Bałem się, że spotkam go znowu w sytuacji, kiedy popełni coś, jaka będzie moja reakcja. Fakt, że niedługo później gdzieś tam indziej i tak mu prawo jazdy zabrali, bo po prostu jeździł tak. Ale minęło kilka lat. Jeszcze wcześniej. Moi koledzy z pracy gdzieś tam przy okazji czegoś innego, no to jego wrobili w jakieś przestępstwo. Ktoś tam zeznał, dobra, to niech będzie na niego. Akcja rodzi reakcję. I dziękowałem Bogu, że zachował mnie czystym od tego. Ale przyszedł czas, po kilku latach, kiedy spotkałem tego człowieka, po prostu jedzie ktoś, popełnił karygodne wykroczenie, zatrzymuje. Zgadnijcie kto? Karygodne wykroczenie. Wiecie, co zrobiłem? Proszę tego więcej nie robić. Pouczyłem. Ale to, wierzę, że Bóg użył tej sytuacji, aby pokazać mi, Bogdan, nie bój się. Rany są ranami, ale jeśli stoisz przy mnie, jeśli prosisz, to Bóg pomaga. Cieszę się, że pomimo tego, że konsekwencje były, jakie były, nie czekam, chociaż to już nie mieszkam w tych okolicach, ale nie czekałem, kiedy będziemy przychodzić naprzeciwko siebie. Nie miałem problemu, żeby spojrzeć mu w oczy. Pamiętam. Nie, wręcz przeciwnie. Spojrzeć w oczy i powiedzieć dzień dobry. Ale takie przemiany dokonują się w Bogu. Jeszcze jedno świadectwo, już nie moje, świadectwo z Biblii. Pierwsza księga Samuela, 24 rozdział, świadectwo Dawida. Pierwsza księga Samuela, rozdział 24, od pierwszego wersetu czytamy. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach Engedi. Wtedy gdy Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni Engedi. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników wybranych całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I odszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wtedy Dawid Wtedy wstał Dawid, przepraszam, i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem wstał również Dawid i wyszedł z jaskini. Wołał za Saulem: Panie mój królu. A gdy Saul obejrzał się za siebie, Dawid padł na twarz ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula: dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, oto Dawid ma złe zamiary wobec ciebie? Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę ręki mojej na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem pańskim. Ojcze mój, zobacz skraj twego płaszcza w mojej ręce. A stąd, że ucinając kraj twojego płaszcza, nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego i występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie, ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Jak to głosi starodawna przypowieść, od przewrotnych wychodzi przewrotność, lecz moja ręka nie podniesie się na ciebie. Za kim to wyruszył w pole król izraelski? Kogoż to ścigasz? Psa zdechłego? Pchłę jakąś? Niech wtedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną a między tobą. Niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją i odda mi sprawiedliwość przed tobą. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul: czy to twój głos, synu Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem i rzekł do Dawida: jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na swojego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci ci dobrem za to, coś dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem, że w twojej osobie utrwali się królestwo izraelskie. Jak mógł czuć się Dawid w tych okolicznościach? Potrafię to sobie wyobrazić. Przychodzi do niego nie ktoś z dobrą radą, ale przychodzi do niego prorok z namaszczeniem, mówi: tak, mówi Bóg, ty jesteś królem Izraela. Ty jesteś królem. I Dawid, człowiek bogobojny, jak Biblia mówi o nim, człowiek według Bożego serca, który patrzy i słucha tylko Boga, wie, kim jest. I teraz tak, jestem królem, a ścigają mnie jak psa. Depczą za mną jak za pchłą. Tak wygląda jego życie, tak wyglądają jego doświadczenia. I może nie jeden z nas jako doradca powiedziałby: wydał Bóg tego człowieka w twoje ręce. Wierzysz w Boże prowadzenie? Teraz oto jest czas sprawiedliwości. Teraz oto możesz tą sprawiedliwość uczynić. Czy łatwo jest zdecydować się na takie zachowanie, jakie Dawid? Zrobić to, co on zrobił? Ze swojego doświadczenia wiem, że niesamowicie trudno. To Saul, zaprawiony wojownik, Ten, który wie, czym jest walka. Ten, który wie, że jeśli masz wrogów, jeśli masz wroga koło siebie, to zginie on albo ty. To on, patrząc na to, co Dawid powiedział, mówi, gdy spotyka się kogoś, gdy spotyka się swojego wroga, czy pozwala mu się spokojnie odejść, to nie jest ludzkie rozumowanie. Sprawiedliwość względem Boga jest zupełnie czym innym niż sprawiedliwość względem innego człowieka. Wydaje się, że sprawiedliwość to sprawiedliwość, a jednak w praktyce okazuje się, że jest zupełnie czym innym w relacjach między ludźmi. Spotkanie oko w oko. Jestem przekonany, że kiedy zacząłem mówić tamte świadectwa i teraz tutaj, może i w sercu, czy w myślach wielu z was pojawiły się sytuacje ludzi, którzy was skrzywdzili. Spotkanie oko w oko. Jak to wygląda u nas? Gdybyśmy dzisiaj przyprowadzili tutaj kogoś, spotkanie oko w oko, co byście powiedzieli? Albo gdybyście dzisiaj usłyszeli, że człowiek, który wyrządził wam jakąś tam krzywdę, upadł, dzisiaj cierpi, dzisiaj coś się tam stało, jakie myśli? Sprawiedliwość? Czytałem kiedyś historię, taką króciutką historię pewnego myśliwego. Poszedł na polowanie i znalazł jelonka, który wpadł w sidła. I wraca z polowania i mówi, opowiada o tym swoim kolegom i wszyscy mówią, to jest rzecz niemożliwa. On im powiada, że go wypuścił. Przecież poszedłeś na polowanie. I zapamiętałem sobie takie słowa jego. Powiedział tak, kiedy widzisz takiego jelonka, oko w oko, to coś w tobie pęka. Miał takie błagalne spojrzenie, jakby pytał, co teraz ze mną zrobisz? Spotkanie oko w oko. Jeszcze inne świadectwo. Świadectwo Piotra i jego towarzyszy. Doskonale znamy tą historię. To on składał najwięcej deklaracji. To on mówi, Boże, Panie Jezu, to tak jak w małżeństwie. My na całe życie. Ja z Tobą. To on zapewniał o swojej niedozgonnej wierności, o swoim oddaniu, o swojej miłości. Otwórzmy Ewangelię Marka, 14 rozdział, od 29 do 31 wersetu. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 29 i następne. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci dzisiaj, tej nocy, zanim kur dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. Jakoś tak jest, że siebie widzimy mocniejszym. choćby wszyscy w tym kościele, ale ja? Im też mógłbym tak mówić. Tak, wszyscy mogą upaść, ale ja, pastor, nie. To, co czytam u Piotra, to nie było, wiecie, jakieś takie, leżeli sobie i Piotr mówi, też choćby wszyscy, nie. Ale tu jest wykrzyknik. I tak sobie wyobrażam, że nie siedzieli przy stole, bo stołu nie było. Inaczej to wyglądało. I Piotr się podrywa. Piotr się podrywa i mówi, Boże, ja nigdy. I myślę, że tak, może inaczej. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z nim, tutaj mamy tylko zapisany skrót tej rozmowy, ale jestem przekonany, że kiedy rozmawiali, Pan Jezus spróbował go przekonać. Piotrze, nie rozumiesz, o czym mówisz. Ale czytamy tutaj, że w trakcie rozmowy to jeszcze bardziej wyznanie Piotra się wzmagało. Piotr coraz bardziej zapewniał o swojej miłości, o swojej lojalności, o swojej wierności swojemu Panu. I myślę, że czasami popełniamy błąd, myśląc sobie tylko o Piotrze. Bo tak, jego usta to powiedziały, ale jest tu napisane, że wszyscy jak jeden w tym miejscu, wszyscy dokładnie to samo mówili. Wszyscy uciekli. Kto został? Piotr. Wszyscy uciekli. I tak wiemy, to co Pan Jezus powiedział. 3 razy publicznie, stojąc pośród tłumu, Piotr mówi, nie wiem o czym mówicie. Nie znam tego człowieka. Jeśli naszym małżonkom nie zależy tylko na naszych deklaracjach, ale w małżeństwie potrzebujemy widzieć, potrzebujemy czuć, że jesteśmy kochani. Potrzebujemy dowodu na to, że jesteśmy kochani. To czy Bogu zależy tylko na ludzkich deklaracjach? Właśnie to Pan Jezus chciał pokazać. I przyszedł czas na spotkanie oko w oko. Dla mnie Piotr jest ponad wszystkimi uczniami. Nawet jeśli się zaparł, oni uciekli, oni od razu schórzyli, a on jeszcze próbował stawiać czoło. I zrobił coś jeszcze, co dla mnie jest szczególne. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wersety 61 i 62. 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 61-62. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowa Pana, jak mu powiedział, dziś, zanim kur zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. I wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Co zrobił Piotr? Wyparł się. Świadomy tego, co zrobił. Ale nie uciekł, jak pozostali. Do końca, pomimo swojego upadku, jednego, drugiego, trzeciego, jeszcze został na miejscu i wyczekał na ten właściwy moment, na to, czego tak bardzo potrzebował. Spojrzenie oko w oko. Oko w oko. Nie chodziło o koguta, który zapiął. To był sygnał. Sygnał dla Piotra, przypomnienie, ale chodziło o spojrzenie w oczy. I to, kiedy Piotr spojrzał Jezusowi prosto w oczy, to spowodowało to w nim, że nie wytrzymał. Uciekł stamtąd, słuchajcie, facet, który jeszcze niedawno złapał za miecz i będzie lał. W obronie Jezusa wyszedł i gorzko zapłakał. Co takiego można było zobaczyć w oczach Jezusa? Nie czytamy, że Pan Jezus cokolwiek tutaj zrobił. Może nie jeden z nas, a nie mówiłem? Pan Jezus tylko spojrzał. Coś w tym spojrzeniu było. Przypomnijmy sobie, jak to działo się pod krzyżem. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. 23 rozdział Ewangelii Łukasza, 46 do 48 wersety. I czytamy tak. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Wyobrażam sobie myśli, rozterki serca tych ludzi. Ich oczy były tam skierowane. Ci, którzy pouciekali, to tak jakby powiedzieli: ja się nie chcę z tym zmierzać. Niech jest jak jest. Ja mam swój punkt widzenia, swoje myślenie i zostawcie mnie z tym. Ale byli ludzie, którzy byli tam do końca. I pewno wielu z tych, którzy byli do końca, byli wcześniej jako ci, którzy: Hosanna synowi Dawidowemu, bo wjeżdża król, król Izraela. Może wtedy, kiedy patrzyli na Jezusa. Nie jest to napisane, ale tak to sobie wyobrażam. Jeśli wtedy Jezus spoglądał w oczy Piotra, tak to sobie wyobrażam, że wisząc na krzyżu, wodził swoimi oczyma i patrzył po kolei w każde jedne oczy. Setnik, dowódca wojskowy, ten, dla którego Jezus był takim samym przestępcą, jak wszyscy inni, których zabijał. On zapewne też spotkał się ze wzrokiem Jezusa. On w pewnym momencie, kiedy zobaczył, co się stało, i on padł na swoje kolana. I wracały tłumy, bijąc się w piersi. Wtedy, kiedy są uruchomione oczy, wtedy, kiedy człowiek patrzy na to, co się dzieje, na to, co się dokonuje. Czy nie zauważamy żadnych podobieństw w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w Kościele? Jak to jest, że tak często człowiek człowiekowi nie potrafi spojrzeć w oczy? Czy jest coś takiego strasznego? Czy ktoś ma jakieś pociski w oczach? Ci ludzie pod krzyżem poznali swoją winę. Ci ludzie pod krzyżem, ich oczy patrzyły na to, co się dokonało. Ich wtedy, kiedy ich oczy patrzyły, kiedy były otwarte, to wchodziło do ich wnętrza. Wtedy ich oczy widziały to, myśmy zrobili. A może czyjeś oczy mówiły, ja nic nie zrobiłem. I w tym problem, że ja nic nie zrobiłem. Ludzie, ci, którym zależało na tym, żeby zrzucić wszystko na Jezusa. Myślę, że nie tak łatwo patrzyli mu w oczy. Zrzucili wszystko na Niego. I to jest najbardziej dla mnie przejmujące, że On wtedy, kiedy patrzył na nich wszystkich, powiedział, co biorę to na siebie. Kiedy spojrzał Piotrowi w oczy, co zrobił? Idę na krzyż. Kiedy człowiek nie patrzy drugiemu człowiekowi w oczy, w sytuacjach konfliktowych, są dwie opcje. Albo ktoś ma poczucie winy, albo krzywdy. Albo poczucie winy, albo krzywdy. Jakkolwiek, czy jedno, czy drugie, jeśli się człowiek z tym nie zmierzy, to będzie jak ci, którzy pouciekali, to nie moja sprawa, do czasu. Dopóki mówi człowiek, że to nie moja sprawa, to we własnym sercu to hoduje. To wpuszcza zarazki do swojej duszy, do swojego życia. I co one tam robią? W zamrażarce, tak? Nie ma zamrażarki duchowej. One są, one się rozwijają. Czy Saul przeprosił Dawida? To Dawid, słuchajcie, to Dawid. Dawid to zrobił wobec swojego prześladowcy. To Dawid, wtedy kiedy miał kolejny raz Saula w zasięgu swojej ręki, to Dawid nie patrzył w oczy Saula, oczy pełne nienawiści, ale Dawid patrzył w oczy Boże. Dawid pozwolił, aby ta konfrontacja z Bogiem, aby miała wpływ na jego decyzję. Dziś mamy wieczerze. Jakże ważny element dla Kościoła. Dlaczego? Właśnie dlatego, aby Kościół mógł robić to samo. Aby Kościół mógł stawać właśnie w takim miejscu. Widzimy co? Chleb i wino. Ale jeśli widzimy w tym śmierć Jezusa Chrystusa, jeśli widzimy w tym, że On umarł, to musimy spojrzeć na to, musimy spojrzeć we własne serce. Musimy mieć odwagę spojrzeć Bogu w oczy, spojrzeć w górę, powiedzieć: Boże, czy widzisz? Oj, widzi. Oj, widzi więcej nawet niż my. Ale może zanim spojrzymy w górę, jest napisane, jeśli masz dar jakiś, który chcesz przynieść na ołtarz, to zanim go przyniesiesz, idź i co masz zrobić? Zanim spojrzysz w górę, to zobacz na dół. Spojrzyj na dół. Spójrz w oczy innych ludzi. Spójrz w oczy innych ludzi. łatwiej jest powiedzieć: wybaczamy, co wy na to? Wybaczamy. Moglibyśmy zrobić listę, którzy nas skrzywdzili. Wybaczamy, wybaczamy. Ale jeśli mówimy wybaczamy, słuchajcie, i wyobraźcie sobie teraz, że w tym momencie stoi osoba, która zrobiła tobie najwięcej krzywd. Stoi tutaj, w tym miejscu, przed stołem wieczerzy. I wiecie, co robię? Bierz, jedz ten chleb i z kielicha tego pij, bo Chrystus umarł za ciebie. I co ty na to? Może czy nie może? Ale przecież on mi... No właśnie. Właśnie dlatego Jezus umarł. Właśnie dlatego. I nie ma opcji takiej, żebyśmy stanęli i zrobili to godnie, przyjmując chleb, wino, żebyśmy najpierw nie spojrzeli w górę, żebyśmy najpierw nie powiedzieli: Boże, spójrz w moje serce, Boże, spójrz, czy moje oczy potrafią spojrzeć taką miłością w oczy innego człowieka. I ja pamiętam też jedną z sytuacji, jako człowiek wierzący. Był taki nieokreślany alkoholik. Tak zły człowiek, ile interwencji w domu. Strasznie, naprawdę mieli z nim strasznie. Dzieci, żona. Nigdy chodził, nie chodził trzeźwy. Jeździł jeszcze. I kiedyś telefon takich zlał w domu. Sąsiad zadzwonił, wsiadł ledwo trzymający się na nogach i ruszył z impetem. I trafił na mnie i słuchajcie, to pamiętam, między ludźmi, no pozabijałby ludzi, ale udało mi się gdzieś go tam wymanewrować, także musiał wjechać w pole i nie wytrzymałem. Już taki pełny emocji. Nie powiem jak, ale tak go zatrzymałem, że go to bolało. I słuchajcie, wieczerza w kościele. Staję i w pewnym momencie zatrzymałem, zrobiłem dobrze. I wtedy myślę, ale czy właściwie? Dlaczego go to bolało? I pamiętam to, kiedy właśnie spojrzałem na Boga i Bóg mi wtedy do mojego serca powiedział i za Niego też umarłem. I wtedy podjąłem decyzję: Boże, zanim sięgnę po chleb i po wino, chcę coś zrobić. Boże, wybacz mi. Straszny to jest człowiek, ale ja nie zrobiłem dobrze. Pójdę go przeproszę. I tak było. Wiedziałem, że jest w warsztacie u swojego brata, pojechałem tam i wiesz, sytuacja była taka, że na pierwsze spojrzenie, jak wymieniliśmy wzrok, to on ruszył do boju, od razu chciał mnie bić. Zatrzymali go, ale ja powiedziałem: przepraszam. On zupełnie to inaczej widział, ale ja wiedziałem, że to jest moja odpowiedzialność przed Bogiem. Bracia, siostry. Słyszycie, co mówię? Bracia, siostry. Potrzebujemy stanąć przed Bogiem i potrzebujemy stanąć przed sobą, wiedząc, że Bóg wszystko widzi. Okej, i teraz. A kto by... Wiele razy to słyszeliśmy, prawda? A kto by jadł i pił niegodnie, winien będzie krwi i ciała Pańskiego. Że co? W jaki sposób? W jaki sposób? W jaki sposób? Jeśli nie tylko w taki, że zabijasz innego człowieka, nawet wymierzając mu sprawiedliwy wyrok. Ale nie my jesteśmy od wydawania wyroków. My jesteśmy od okazywania miłości, bo Bóg nam miłość okazał. Jeśli masz osobę, która wyrządziła krzywdę w twoim życiu, jeśli twoje usta powiedziały wybaczam, ale ciągle o tym pamiętasz, to znaczy, że te zarazki mieszkają jeszcze w tobie. Tak, rozumiem to. Na swoim ciele też mam blizny. One przypominają, że coś tam było. Ale niech to będą blizny tylko. Niech to będą tylko powierzchowne blizny. Niech to będzie tylko w pamięci, że coś takiego było. Bylebyśmy byli gotowi w każdym momencie, w najtrudniejszym, stanąć i popatrzeć z miłością Chrystusową drugiemu człowiekowi w oczy. Bez tego, jakże możemy podnosić swój wzrok do naszego Pana? Czy chciałby Bóg, aby ktokolwiek na tym nabożeństwie, to podnieśmy nasze głowy i... Chcielibyście tak z kimś rozmawiać? Głowa w dół, nie wiecie o co chodzi, ale Bóg wie. Ale Bóg wie. Kochani, dlatego jest między wami wielu chorych, a nie mało zasnęło, mówi Słowo Boże. Kiedy? Wtedy, kiedy nie rozsądzamy samych siebie. Tak mówi Słowo. Dlatego niech każdy siebie rozsądza. Dlatego niech każdy sam dla siebie będzie sędzią. Jeśli nawet ktoś zrobił tobie krzywdę, to ty dla siebie bądź sędzią, tak jak Dawid. To jest mój wróg numer jeden, prześladowca. Ba, ten, który znienawidził Boga. A ja jestem tym, który Boga kocha. Ale jeśli Bóg go nie potępia, ja nie mam prawa zrobić tego. Dlatego chciałbym, abyśmy mieli ten czas. Abyśmy mogli się pomodlić. Byśmy mogli spojrzeć w niebo. Byśmy mogli spojrzeć na relacje z naszymi bliźnimi. A jeśli są takie osoby, które powinieneś przeprosić, nawet tutaj, na tym miejscu, to dobrze podejść i powiedzieć przepraszam. Tylko nie róbcie czegoś. Pamiętam, kiedyś ktoś podszedł do mnie i powiedział: przepraszam, co o tobie myślałem. I wtedy ja już mam problem. Co? Jeśli coś zrobiłeś przeciwko twojemu bratu, to idź i to napraw. Jeśli myślałeś, to twoje myśli były przed Bogiem, to stań przed Bogiem i to napraw. Powstańcie. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie Jezu, za to, że Ty przyszedłeś, Panie. Przyszedłeś po to, aby pokazać, aby między innymi pokazać Twojemu Kościołowi, czym jest prawdziwa miłość. Czym jest przebaczenie? Czym jest spojrzenie w oczy pełne mi miłości? Miłości, wybaczenia. Tak, Panie, wiemy, że mamy być podobni do Ciebie we wszystkim. I dziś, Panie, dziękuję za stół wieczerzy. Dziękuję, Panie, za to, że i dziś w Twoim Słowie, Panie, zwracasz się do nas, że i dziś, Panie, możemy spojrzeć w głąb siebie. Panie, Ty widzisz wszystko. Widzisz każdy czyn, widzisz każdą myśl. Panie, wierzę, że dajesz słowo. Dajesz słowo do Kościoła, aby Twój Kościół był czysty, aby Twój Kościół był święty. Ojcze drogi, Panie, proszę, pokazuj im i samemu. Jeśli cokolwiek zrobiłem, wyrządzając choćby najmniejszą krzywdę komuś, proszę, Panie, pokaż mi to, abym mógł naprawić. Jeśli ktoś, Panie, to zauważył, proszę, dopomóż, aby podjął decyzję o przebaczeniu, które uwalnia. Panie, dziękuję Ci za to, że dziś możemy spoglądać w górę, możemy patrzeć, Panie, na Ciebie, tam, gdzie jest usprawiedliwienie. Panie, dziękuję Ci za Kościół. Kościół, Panie, Ty go widzisz, pełen chwały, bez żadnej skazy, bez żadnej zmazy czy czegokolwiek. Panie, i my chcemy widzieć tak Twój Kościół. I my chcemy widzieć naszych braci, nasze siostry. Panie, oczyś proszę, oczyś, Panie, nasze wnętrza, oczyś, Panie, nasze oczy, Panie, abyśmy mogli widzieć tak każdą osobę na tym miejscu. Panie, i tak chcemy przystąpić do stołu wieczerzy. I potrzebujemy, Panie, w tym Twojego prowadzenia. Panie, tak, kiedy będziemy się modlić w tym czasie, proszę, Panie, przemawiaj do naszych myśli, do naszych serc. By cokolwiek, Panie, co powinniśmy, co możemy naprawić, abyśmy mogli to, Panie, przynieść przez Twój tron. Abyśmy mogli to, Panie, uczynić.